Proszę, otwórzcie wasze Biblię na stronie 979, Księga Amosa, 979. Przeczytajmy może na razie tylko pierwszy, to znaczy siódmy werset, piątego rozdziału. Piąty rozdział, siódmy werset. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo dotyczy każdej dziedziny rzeczywistości, tej prywatnej, jak i tej publicznej. Dziękujemy, że Ty nie tylko przemawiasz w moralizatorski sposób, ale kiedy Ty przemawiasz, Boże, Ty przemawiasz w sposób pełen mocy i Twoje przemówienie, Twoja przemowa zmienia rzeczywistość wokół nas. Prosimy Cię, aby to słowo zmieniło nas, aby również zmieniało kontekst, w którym się obracamy. Amen. Słuchajcie, są kilka rozróżnień w dzisiejszym kazaniu. Przede wszystkim jeśli chodzi o pobożność, o której ten urywek również traktował, cały ten urywek, który Rafał przeczytał. Pobożność może być prywatna, czy prywatne aspekty pobożności, i pobożność może być publiczna. Może być też coś takiego jak pobożność ostentacyjna. I taką pobożnością można nazwać pobożność dewota lub dewotki. I jest to pobożność w tym przypadku nie tyle widoczna, co oczywiście pobożność na pokaz. I oczywiście taka pobożność, dewota lub dewotki, różni się od tej prawdziwej tym, że najczęściej jest pełna hipokryzji. Czyli, co to znaczy? Pobożność, która jest pełna hipokryzji. Jak na inny jeszcze sposób można ją określić? No to jest oczywiście pobożność, w której zabrakło owoców ducha. I teraz owoce ducha, jak czytamy w liście do Galacjan, to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Czyli jeżeli nasza pobożność jest udawana, czy na pokaz, oczywiście przede wszystkim zabraknie w niej tej wiarygodności, tej jednorodności, duchowej jednorodności, która od ducha pochodzi. Czasami jednak nasza pobożność jest tak dobrze ukryta, że w ogóle jej nie widać. I wtedy pojawia się kolejne pytanie, w jaki sposób przede wszystkim powinna objawiać się nasza pobożność? W jaki sposób przede wszystkim powinni ludzie poznawać, że oddani jesteśmy Bogu? W jaki sposób przede wszystkim powinna objawiać się nasza pobożność? No i odpowiedź na to jest oczywiście oczywista i spróbujcie sobie na nią odpowiedzieć, tylko nie na głos. W jaki sposób przede wszystkim powinna objawiać się nasza pobożność? No i oczywiście powinna się objawiać poprzez służenie innym. To powinno być publicznym znakiem rozpoznawczym każdego z nas, czyli służenie innym. I teraz zwróćcie uwagę, i o tym ten urywek już traktował, że przeciwieństwo tej prawdziwej pobożności, czyli przeciwieństwo służenia innym, to wyzysk. Czy innymi słowy, wykorzystywanie innych, wyzysk bliźniego dla swoich własnych interesów. Nasza wiara posiada więc publiczny aspekt. Publiczny aspekt, od którego nie ma ucieczki. Nasza wiara nie sprowadza się jedynie do zbawienia naszych własnych dusz, ale tak naprawdę poprzez zbawienie naszych dusz i innych jest to ogłaszanie światu, że Chrystus jest Królem. Tak więc poprzez głoszenie zbawienia, poprzez nasze zbawienie, to, że Bóg nas zbawił, to nie zbawił nas dla siebie, ale zbawił nas po to, abyśmy szli i ogłaszali, że Chrystus jest Królem i żebyśmy tą proklamację, to ogłoszenie, obwieszczenie, tego obwieszczenia dokonywali w każdej dziedzinie życia. Tydzień temu Sebastian wspomniał, że Ewangelia jest polityczna i tak naprawdę nie ma ucieczki od tej prawdy. Ewangelia to głoszenie Ewangelii, czy celem głoszenia Ewangelii to przemiana ziemi na obraz nieba. Bądź wola Twoja, będziemy się za kilka modlić, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli naszym celem jest przemiana tej ziemi na obraz nieba. Zwróćcie uwagę, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i następnie drugi werset mówi, jaka była ziemia. Że ziemia była pustkowiem, ziemia była bez światła, ziemia była niezorganizowana. Nic z tych rzeczy nie jest powiedziane na temat nieba. Dlatego, że kiedy Bóg stworzył niebo w pierwszym dniu stworzenia, niebo zostało stworzone pełne światła, pełne chwały. Niebo zostało stworzone skończone czy kompletne, podczas gdy ziemia pielgrzymuje, jest przemieniana na obraz nieba. W naszym kraju jednak często się słyszy, że kiedy tylko pojawi się temat przy stole, temat kościoła, temat polityki, to od razu możemy liczyć, możemy stawiać bardzo duże pieniądze na to, że pojawi się stwierdzenie, że księża nie powinni mieszać się do polityki. Że to są dwie zupełnie oddzielne, rozdzielone ze sobą sfery życia, kategorie. I czasami rzeczywiście jest to zarzut usprawiedliwiony. Zależy kto, w jaki sposób politykę, jakieś promowanie politycznych stronnic, zambony, czy coś w tym rodzaju. Ale najczęściej rozmówcy mają na myśli, że w ogóle wszelkie polityczne kwestie, czy to dotyczące szkolnictwa, czy to dotyczące na przykład obrony nienarodzonych, wszystko to jest polityka. I tak naprawdę Kościół powinien te kwestie pozostawić w spokoju. Ostatnio można powiedzieć, że w Polsce ma miejsce swoista nagonka na Kościół i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Na przykład ostatnio, chyba nawet w ostatnim tygodniu, nasz premier odgrażał się, że ponieważ Kościół, i to nie tylko Kościół katolicki, przypomnę, jest oporny w rozmowach o składce emerytalnej, więc po prostu może Sejm jednak zadecyduje w tej kwestii zamiast negocjacji z kościołami, różnymi kościołami. I teraz nie chodzi o to, żeby powiedzieć, jak powinna wyglądać składka emerytalna, jaki kształt powinna ona przybrać, ale chodzi o sam ton wypowiedzi naszego premiera. Tak więc zwróćcie uwagę, że polityka, kwestie polityczne jak najbardziej dotyczą, to są kwestie, które już wkrótce, na przykład składka emerytalna, też będzie dotykała, miała wpływ na nasz Kościół. Tak więc neutralność w tym względzie jest po prostu niemożliwa. Wszyscy wiemy, kolejny przykład, jak żarliwie ruch Palikota zwalcza wszelkie wyznanie. Musimy pamiętać też, że linie podziału między dobrem i złem nie przebiegają oczywiście według jakichś wytyczonych linii partyjnych pomiędzy PiS-em a PO na przykład. Dlatego, że ostatnie głosowanie na temat zabijania nienarodzonych dowodzi tego, że te linie wcale nie są jakieś takie hermetyczne pomiędzy jakimiś partiami. Dlatego powinniśmy pamiętać, że nasze oddanie jest oddaniem Bogu i Jego sprawiedliwości przede wszystkim. Co też oczywiście oznacza, że nasze oddanie Bogu i Jego sprawiedliwości musi przekładać się konkretnie na zaangażowanie polityczne. Wspomniane już głosowanie na temat zabijania nienarodzonych ustawy, burzliwe głosowanie w Sejmie, komentarze po tym głosowaniu, na przykład ze wspomnianego już ruchu Palikota. To jest takie wstecznictwo nieeuropejskie, niecywilizowane. SLD skomentowało to głosowanie. Posłowie PO po stronie ciemnoty i wstecznictwa. Tak więc nowe słowo jak gdyby zaczęło dominować nasze media. Wstecznictwo, że to, co się wiąże z jakimś moralnym opowiedzeniem, jest po prostu wsteczne. Jak już wspomniałem, można też obserwować swoiste odrodzenie ateizmu. Jeden przykład, Maria Czubaszek, na nowo jak gdyby wypromowana celebrytka ostatnich miesięcy, stwierdza we Wprost, cytuję za tygodnikiem Wprost, wątpliwości dręczyły ją do czasu, aż, jak przyznaje, uświadomiła sobie swoją wiarę w to, że żadnego Boga nie ma. I następnie stwierdza już sama Maria Czubaszek, mogę dziś zalecem powtórzyć, dzięki Bogu jestem ateistką, podsumowuje. I w rzeczy samej, Bóg, którego opisała Maria Czubaszek, tak naprawdę nie istnieje, dlatego że Bóg, Pan całej rzeczywistości, nie jest jakimś ludzkim niewolnikiem, ale tak naprawdę Panem, któremu służy, Jemu, a nie On, Jemu służy całe stworzenie. Tak więc Jego mądrość i Jego wyroki są niepodważalne. Ateiści ostatnio organizują też, może pewnie słyszeliście, ostatnio organizują akcję billboardową. Jest to organizowane przez Fundację Wolności od Religii. Kto wie, czy to nie jest przeniesione ze Stanów, fundacja Freedom from Religion Foundation. Billboardy w kilku polskich miastach głoszące: nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę. Tak nawiasem mówiąc, żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe. Dlatego, że nawet już wspomniana ustawa antyaborcyjna, jeżeli ktoś jest przeciwko czy za mordowaniem nienarodzonych, już nie może powiedzieć, że nie zabija. Nie może powiedzieć, że nie kradnie, jeżeli oddycha Bożym powietrzem. Nie wierzę, może rzeczywiście to jedno jest prawdziwe, ale nawet do końca w tym nie ma prawdy, dlatego że Paweł mówi, iż niewierzący tłumią, w aktywny sposób tłumią prawdę. Tak więc, żeby móc tłumić prawdę, musisz być z nią w bezpośrednim kontakcie. Oczywiście pan Palikot na pewno na razie nie zabroniłby nam naszego wyznania, naszej wiary, o tyle, o ile jest to wiara w tych murach jedynie, w murach tego pomieszczenia. Cała polityka, czyli tak naprawdę wszystkie aspekty życia publicznego, według niego muszą być świeckie i muszą być tylko jego. Tak jakby Boga nie było. To jest założenie, które musi działać w tej rzeczywistości. Tak jakby człowiek był miarą wszystkich rzeczy i ostatecznym punktem odniesienia. Tak więc nie ma sprawy, jeżeli nasza religia czy nasza pobożność będzie jedynie prywatna, w sercu tylko religią, wtedy nie ma żadnych problemów. Ale w momencie, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, kiedy zaczniemy interpretować którykolwiek wybrany aspekt tej rzeczywistości w kategoriach czy według standardów Bożego prawa, wtedy napotkamy na bardzo zdecydowany opór. Wtedy ta rzekoma nie tylko neutralność, ale tolerancja pokaże swoją prawdziwą wartość. W wersecie, który czytaliśmy, prorok mówi: Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun. Prawo, jak doskonale pamiętacie, którego podsumowaniem jest miłość, zostaje nagle zamienione w coś, co jest nie do zniesienia, coś, co jest gorzkie, coś, co jest uciążliwe. Prawo, które ma nieść życie i wolność, nagle staje się przykre i tak naprawdę niesie przekleństwo. I wygląda to, że podobnie jak za czasów proroka Amosa, podobnie i za naszych czasów, jest to bardzo, czy dość trafne opisanie rzeczywistości. Co więcej, sprawiedliwość rzucona została na ziemię, czyli po to, by ją podeptać, po to, by jeżeli coś leży na ziemi, zwykle na to nie mamy zważania, bez szacunku, bez bojaźni, chodzi się po niej, nikt nie zwraca na nią uwagi. Jak to jeden z dziennikarzy opisał naszą rzeczywistość, to jest rzeczywistość człowieka, który zamieszkuje naszą ziemię, to jest człowiek zwany cwanym niewolnikiem. Niewolnik, który jest cwany, dla którego nie liczy się sprawiedliwość, liczy się tylko załatwienie czegoś, czy liczy się tylko to, żeby on wygrał, żeby jego było na wierzchu. 10. werset. Przejdźmy do 10. wersetu. Dalszy opis tego, co się dzieje za czasów proroka. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie. Czyli tak naprawdę kolejny dalszy opis pogardy dla prawa. Pamiętajmy, że tutaj już mamy do czynienia z publicznym aspektem prawa. Tak więc jest tutaj, czy publicznym aspektem sprawiedliwości. Tutaj jest mowa o polityce. Ludzie nie chcą słuchać prawdy, nie chcą iść, nie chcą udawać się do tych, którzy powiedzą prawdę, ale tak naprawdę chcą iść z tak zwanym duchem postępu. Duchem postępu zamiast wstecznictwa, zamiast zacofania. Każda niemoralność wydaje się być teraz, właśnie w tym, zmierzać w tym kierunku, czy w tym prądzie. Oto duch postępu. Nikt nie zwraca uwagi na ostrzeżenia Kościoła, ale i sam Kościół nie jest tutaj bez winy, dlatego że i sam Kościół wydaje się być impotentny, dlatego że te ostrzeżenia Kościoła, które dotyczą tych, którzy w bramie ustanawiają prawa, ostrzeżenia kościelne są bezzębne, można powiedzieć. Nie ma dyscypliny, nie ma czegoś takiego, w ogóle księża wręcz boją się, uciekają na samo wspomnienie słowa ekskomunika. 11-12 werset. Ponieważ pobieracie dzierżawę od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać. A chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Dalszy opis niegodziwości, i zwróćcie uwagę, że ta niegodziwość, którą prorok ma na myśli, która miała miejsce za jego czasów, chodzi o niegodziwość prawa, chodzi o sprawiedliwość publiczną. Chodzi o to, co dzieje się, czy w jaki sposób konstruowane są prawa, czy w jaki sposób administrowane, czy egzekwowane jest prawo publiczne. I prawo publiczne jest tak egzekwowane za czasów proroka, aby ciemiężyć, aby wyzyskiwać, aby nie zważać na interesa tych, którzy są biedni, którzy bronić się nie potrafią. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na werset 11. Ponieważ pobieracie dzierżawę od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać. A chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Tak więc Boża sprawiedliwość działa. Boże sądy już teraz na tej ziemi mają swój efekt. I ci, którzy myślą, że w jakiś sposób są w stanie wygrać, są w jakiś sposób zwyciężyć poprzez wyzysk i gnębienie i nieuczciwość w stosunku do ubogiego i słabszego, ci będą rozczarowani. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nasze powodzenie pochodzi od Pana, jak ten werset wskazuje. Jeżeli ma się nam powodzić, jeżeli ma być nam z nami dobrze, to nasze powodzenie w żaden inny sposób nie wyjdzie, jak tylko poprzez przychylność od Boga, a nie przez nasze własne, bez wiary, zwróćmy uwagę, bo wyzysk jest wysiłkiem bez wiary, nasze wysiłki, aby samemu zapewnić sobie powodzenie i bezpieczeństwo. Werset 12, jeszcze raz. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, zwróćcie uwagę też, kolejne wyrażenie, bierzecie łapówki. Tu, w tym wypadku, nie ma już żadnego wytłumaczenia, żadnego usprawiedliwienia, kiedy ktoś bierze łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Cały czas chodzi właśnie o publiczne gnębienie ubogiego. Werset 13. Przeto kto rozumny niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Werset 14. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak to mówicie, że jest. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztką Józefa. W wersecie 13 pojawia się zaskakujące, ale nie tak aż odosobnione stwierdzenie w Biblii, że ponieważ czas jest zły, kto rozumny niech milczy w tym czasie. Kto rozumny niech milczy. W wielu innych miejscach Biblia stwierdza rzecz podobną, że są niektórzy ludzie, którzy tak naprawdę nie zasługują na prawdę. Są niektóre konteksty, w których należy milczeć, w których nie należy wypowiadać prawdziwych słów. Czyli innymi słowy, niektórym nie należy się słyszenie prawdy. I choćby z tego powodu, i może to jest jak gdyby główny powód, dla którego nie należy im się słyszenie prawdy, dlatego że nie chcą jej słyszeć. Dlatego że nie chcą mieć z nią nic wspólnego. I zwróćcie uwagę, przykład tego zachowania to oczywiście na przykładzie naszego Pana, który milczał, kiedy oskarżano go o wiele, który nie odzywał się, kiedy różnego rodzaju oskarżenia mnożyli przeciwko niemu. Werset 14 i 15, ale zwróćcie uwagę, że nasze milczenie nie ma być milczeniem jak gdyby absolutnym, że ach, ponieważ czas jest zły, ach, ponieważ polityka jest brudna, ach, ponieważ zobaczcie, co się tam dzieje, że wszyscy są skorumpowani i każdy tylko chce swego. No to w takim razie w ogóle nie powinniśmy się angażować. Czyli może tu chodzi o jakieś absolutne, całkowite milczenie zawsze i do końca, jeśli chodzi o kwestie publiczne. No nic z tych rzeczy. Werset 14. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg armii był z wami tak, jak to mówicie, że jest. Tak więc szukajcie tego, co jest dobre, a nie tego, co jest złe, Innymi słowy, niech charakter Boży będzie w was. Charakter Boży musi być w was. Musicie nienawidzieć to, co On nienawidzi, to, czego On nienawidzi, i również miłować to, co On miłuje. Musimy pragnąć Jego sądów. Jego sądy muszą być dla nas rozkoszą. Musimy się radować w jego wyrokach. Co więcej, nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztką Józefa. Tak więc przykazanie, jest wiele rzeczy, które się dzieje w tym urywku. Zwróćcie uwagę, kiedy się pojawia brama wcześniej. Cały ten urywek również posiada formę symetryczną, chiazmu, ale kończy się właśnie zachętą do tego, aby zapewnić miejsce prawu w bramie. Czyli nasze powołanie, czy nasza pobożność musi również tłumaczyć się, czy przekładać się na nasze polityczne zaangażowanie. Nie ma wyjścia. Polityka, to innymi słowy, co to jest polityka? Można powiedzieć, to jest całokształt publicznego życia społeczeństwa. Jak najbardziej ma wiele wspólnego z naszym życiem, jak najbardziej ma wiele wspólnego z tą rzeczywistością i jak najbardziej powinna być sprowadzona posłuszeństwo Bożemu prawu. Dlatego, że nie jest to, Boże prawo nie jest jakimś ciężkim łańcuchem, nie jest jakimś ciężkim zniewoleniem, ale wręcz odwrotnie. Boże prawo to wolność, Boże prawo to radość, to prawdziwa swoboda. I dlatego nasz charakter musi być ukształtowany przez Boga, przez Boże Słowo. Chrystus, i to jest to nasze przesłanie, Chrystus jest Królem. Chrystus objął panowanie. Tak jak było to przesłanie polityczne w pierwszych wiekach, tak dalej jest to przesłanie polityczne. On jest Królem, nie ma żadnej neutralności. Więc ogłaszajmy prawdę światu, że jest jeden Król, jeden Pan, którym jest Chrystus i że niektóre rzeczy nie przystoi robić. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Ciebie o nadzieję. Prosimy Ciebie, abyśmy nie tracili nadziei. Kiedy spoglądamy na scenę polityczną naszego kraju, kiedy widzimy, że tak wiele pozostaje do zrobienia, kiedy widzimy, że inne miejsca są jak gdyby pełniejsze światła, podczas gdy u nas tak wiele mroku. Jednak to Ty królujesz, jednak Ty, Chryste, jesteś Panem, jednak Ty sprowadzasz wszystkie rzeczy pod swoje stopy. Twoje panowanie nad wszystkim musi się rozciągać. Dziękujemy Ci za to, że Ty się nie zniechęcasz, że Ty nie spoczniesz, aż zaprowadzisz sprawiedliwość na całej ziemi. Prosimy Cię o łaskę, abyś zechciał w tym miejscu, w tym czasie, do tego stopnia, do którego możemy, do którego nas przeznaczyłeś, abyśmy również odegrali naszą rolę według tych odpowiedzialności, które nam zleciłeś. Amen.
Staniemy teraz, aby zaśpiewać kolejną pieśń chwały i aby zebrać nasze ofiary.